Dzień dobry Państwu. Witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich Państwa, którzy kochają poezję, dla których poezja jest niezbędna do życia. Bardzo mi miło, że widzę pełną salę. Krakowski Salon Poezji współorganizowany jest przez Teatr Nowy imienia Kazimierza Dejmka, który jest gościnny dla Państwa zawsze, przez Instytut Teatralny imienia Mieczysława Herca, Akademię Muzyczną w Łodzi i Radio Łódź. Powitali Państwo muzycznie tak pięknie panowie z Akademii Muzycznej, fortepian, pan Szymon Szyszka. I trąbka, pan Paweł Miętus. Bohaterem dzisiejszego spotkania jest pan Jerzy Jarniewicz, poeta i tłumacz łódzki. A spotkanie z naszym bohaterem poprowadzi pani Justyna Sobolewska. Bardzo serdecznie zapraszam pana Jerzego Jarniewicza i panią Justynę Sobolewską. Aktorzy, którzy będą dzisiaj czytać, to Kamila Salwerowicz z Teatru Nowego. Zapraszam, Kamilo, chodź do nas. I pan Bronisław Wrocławski z Teatru imienia Jaracza w Łodzi. Ja również jako aktorka Teatru Nowego będę czytała i wiersze, i tłumaczenia.
Kupię ci na wiatr jedwabną chustę. A jeśli chustę wiatr zerwie z głowy, kupię ci sweter przeciwwiatrowy. A jeśli spruje, porwie się sweter, kupię ci z dyni złotej karetę. A jeśli koń za karetą się potknie, kupię ci gwiazdy w mroku za oknem. A jeśli gwiazdy spadną strudzone, dam ci z ich pyłu srebrny pierścionek. Jeśli pierścionek pokryje rdza, zostaną z nami krew, pot i łza. Ten świat jest czysta bajka. Zanim wymyślono windę, wspinałem się do ciebie, jak w rosyjskiej bajce o miłości, po warkoczu. A że nie miałaś warkocza, biegłem do ciebie po powierzchni morza, jak w bajce o miłości, ale starszej i w innym języku. A że nie było morza, ty byłaś mi morzem, po którym biegłem, a biegnąc uciszałem wiatr. Już miałem ci pisać, że potem przyszedł Bóg i morze przedzielił od ciebie, jak w jeszcze starszej bajce, o jeszcze starszej miłości. Ale z Teksasu donieśli, że umarł Playboy. Wolność dla króliczków. Zrzucamy ubrania i nawzajem nadzy pływamy w srebrnym jeziorze. Gryps. Nasyć mnie słowami. Poprzednią wiadomość przemyciłaś w bochenku razowego chleba. Wiesz, co mi robisz? Nie mieszczę się w skórze. Dziś pod talerzem więziennego rosołu trafiam na kartkę z odręcznym pismem. Punkt na Brzeźnej spalony. Nic nie mów. Spotkamy się gdzie indziej. A więc zjedz, połknij, popij. Jesteśmy podstawową komórką podziemnego państwa. Nasza historia powędruje przełykiem do trzewi. Twoje zdania wypełnią mi żołądek konspiracyjną treścią, a ciało nauczy się szybko perystaltyki słów. Za kratami świat płonie. Nic ze mnie nie wycisną. Będziemy się kochać. Mam sztućce. Prosty wiersz o miłości. Zrzuciliśmy ubrania i zaczęliśmy się kochać tak rewolucyjnie, że zadrżał gmach Banku Narodowego. Sięgnął dna indeks giełdowy, a maklerzy zawyli z ognia, który trawił im trzewia i portfele. Wtargnęliśmy w siebie do szczętu, aż runęły mury przepełnionych zakładów poprawczych i wyszli mściciele z kijami do bejsbola i poszli pod Ministerstwo Spokoju Wewnętrznego. Rozpierzchły się szturmowe bataliony policji, gubiąc po drodze tarcze, kaski i notesy. Zostały po nich tylko czarne polonezy. Dosiadłaś mnie tak wyzywająco, że inwestorzy zaczęli w panice pakować walizki i wracali do domów tanimi liniami, wywożąc na prędce oleje Sasnala, cały dorobek swojej nadwiślańskiej misji. 10-krotne przebicie w cenie w ciągu 5 lat. Połykałem cię jak anarchista, aż w gruzach legły gotyckie galerie Tesco i Carrefouru. Roztopiły się w ścianach pancerne bankomaty PKO BP, PKO SA, Lucas Banku, City Banku, Amer Banku, Millennium, Śląskiego, WBK, Alioru, Inteligo, Deutsche Banku, PBH, Multibanku, Fortis Banku, ING i Pocztowego. Kocham cię. Nasze nagie ciała krążą po Europie jak nieopierzony, niewinny komunizm. Krótka historia WKPB. Co powiedziałaś, kochanie, było jak szturm na pałac zimowy w samym sercu lata. Po dawnym reżimie mogły zostać najwyżej białe pończoszki w kącie sypialni, 2 puderniczki zastrachania, bez których nie przeżyłaby wojny domowej żadna obcojęzyczna dynastia. i oszronione łyżeczki, które smakowały creme brûlée na czerwono. A my, jak dwoje bolszewików, których nakręca przemienione w krew słowo, mogliśmy zmieść białych z ciągle białych kart naszej historii, żeby na skutej lodem pustyni hodować pomarańcze. A potem dorobić się dzieci i kina domowego, powiesić w oknach białe jak krafi i ranki, na stół zarzucić serwety z ażurowym haftem i żyć koronkowo, towarzyszko moja, zimnokrwista caryco.
Tweet. Czytam wpis ogórek i liczę w pamięci, ile osób wie, jak miał na nazwisko mój ojciec, zanim jego ojciec je po wojnie zmienił na takie, które ma właściwą końcówkę. Wtedy przychodzisz ty z papuszką na ramieniu, żeby mi powiedzieć: Jurek, wszyscy jesteśmy rybami, którym przyszło żyć w miejscu po oceanie. I tak stajesz mi się ławicą w potrzebie. Przed jutrzejszą suszą nabieram wody w usta, słona. Papuszka przytakuje, skrzela pracują pod dyktando twoich imion. Dla ciebie zmienię miejsce urodzenia. Dom, w którym zamieszkają ryby, nazwę Mokry Prześwit. Katalog.
Ona, słyszysz, nie słyszy. Słucha. Ma na uszach słuchawki. Po znakach ani śladu. Zostały tylko przedmioty. Nieznośnie przywiązane do niemej pojedynczości. Pendrive, komórka, suszarka z dyfuzorem. Tuzinkowy katalog jak proteza porządku. Ona, widzisz, nie widzi. Patrzy na szybki krajobraz, który się składa za oknem. Czołg poradziecki, wiadukt, skierniewicki cmentarz. Mógłby wziąć ją za rękę, ale wzięciem wie, bo jakże, niczego nie załatwi. Nie zatrzyma pociągu. Po śladach mógłby dotrzeć, trop zatrzeć, zedrzeć żałobny t-shirt. Właśnie to było u niej? W podróży? Na cudzym prześcieradle? W rekwizytorni, gdzie laptop, błyszczyk, obcinacz do paznokci i ani znaku na potem? Gubi współrzędne. Nie składa mu się zdanie, nie układa w języku. Nie słyszy.
Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam Ci podziękować, ponieważ jechałam dzisiaj z Warszawy do Łodzi trasą, właściwie trasą filmową przede wszystkim, która jest bardzo dobrze opisana w filmie i dookoła filmu, ale teraz dzisiaj się zorientowałam, że to jest teraz trasa literacka, poetycka. Parowozownia w Skierniewicach, pięknie opisana przez Ciebie. Pole za Koluszkami, miejsce bardzo niepoetyckie, istnieje w Twoich wierszach. Także zupełnie zmieniłeś moją optykę. Stacja w Koluszkach teraz wygląda już zupełnie inaczej.
No, no miło mi, chociaż teraz słuchając tej muzyki się zastanawiam, dlaczego nie zostałem muzykiem.
Słuchaliśmy wierszy z 4 tomów. Makijaż, Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną, Woda na Marsie i Puste noce. I zwykło się mówić, że to jest taki nowy etap w twojej poezji. Te książki są połączone wokół motywu romansu i języka miłości, który trzeba na nowo napisać i gdzieś każda z tych książek to robi. Czy też tak widzisz właśnie ten etap?
Można je czytać razem, tak, te 4 książki. Nie pamiętam, Makijaż, który pierwszy wymieniłaś, tak? To jest ile? Z 10 lat temu już, prawda? Ja bym dorzucił może do tych książek także Oranżadę, bo to był taki dla mnie moment ważny i przełomowy, tak to sobie widzę. Natomiast co do języka miłości, wydaje mi się, i to chyba jak w którymś z wierszy powiedziałem trochę przekornie, trochę ironicznie, ale można by do tego wrócić i potraktować całkiem serio, że tylko wiersze miłosne mają rację bytu. Tak? Tylko wiersze miłosne mają rację bytu, bo no przekonany jestem, że jeżeli się pisze, jeżeli się komuś podsuwa do czytania wiersze, jeżeli się wiersze czyta, to one muszą także pracować i pracować namiętnością, pracować cielesnością, pracować emocjami. Trzeba gdzieś tam siebie w te wiersze wprowadzić, tak? I wprowadzić tak nawet w sposób nieco być może zawstydzający, przekraczający różne granice, ryzykowny. Tak? Innego typu wiersz przestaje mnie interesować, więc ta miłość, bez której nie ma dobrego wiersza, no, rozumiem ją dość szeroko jako takie emocjonalne zaangażowanie i też wyobrażenie sobie jakiegoś jednak słuchacza, bo cały pisząc zwłaszcza te wiersze z ostatnich 4 czy 5 tomików, miałem przekonanie, że do kogoś piszę. To może być osoba wyobrażona, to może być osoba złożona, nie wiem, z 5-20 postaci, które znam, tak? Ale wiersz, który jest dialogiem, znowu nabiera dla mnie jakiejś istotności. Wiersz, który jest rozmową, nawet ze sobą samym, tak? Czy z postacią wyobrażoną. Więc pewnie to jest coś, co łączy te wszystkie wiersze, ale także no, ten język miłości, który nigdy nie jest językiem miłości łatwym, prawda? Bo z 2 powodów. No, pierwsze, jak wyrazić coś niewyrażalnego, bo no, silne uczucie jest czymś, co wykracza poza porządek języka. Język jest uporządkowany. Jak w języku, który jest uporządkowany, mówić o czymś, co ten porządek rozsadza. No i drugi problem z językiem miłości jest taki, że odkąd w ogóle istnieje literatura, odkąd istnieje poezja, wszyscy uprawiali ten gatunek poezji. Uprawiali literaturę czy poezję miłosną. Więc no, bardzo łatwo jest wpaść w różne schematy, prawda, ograne chwyty, jakieś klisze językowe, stereotypy. I to jest dla mnie wyzwanie wyjątkowe, prawda, z tych 2 powodów. Niewyrażalności i uniknięcia powtórzenia czy stereotypizowania tej miłości. Która także w tych tomikach, w każdym troszeczkę inaczej to wygląda, ale nigdy nie jest samotną wyspą, nigdy nie jest oddzielna, prawda? Tutaj słuchaliśmy tego wiersza, w którym są wymieniane banki, prawda? Bo wiersz, który jest wierszem miłosnym, może być także wierszem politycznym, prawda? Może być także wierszem, do którego przekrada się język ekonomii, tak? Język finansów, czy też no, język giełdy, prawda? To jest temat makijażu na przykład. I to mnie interesuje, jak ten język liryków miłosnych jest jednak otwarty, albo no, nie ma wyjścia, prawda, ale otwarty na inne języki, czasami nawet bardzo odległe. Język medycyny, język prawa, właśnie język ekonomii.
Kodeks karny pojawia się w ostatniej twojej książce. Miałam właśnie zapytać o te języki, ale jeszcze przypomnę twoje zdanie. Każdy wiersz o miłości jest pustym miejscem po miłości. Tak też powiedziałeś. To jedna rzecz. A druga, no właśnie te języki jeszcze wchodzące. Właściwie w każdej książce to są jeszcze inne. Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną. Ten tytuł twojej książki, czyli wchodzi aktualność w taki sposób zagarniający. Też właściwie w każdej z tych czterech książek.
Tak, bo nie wierzę w czystość języka poezji. Ta poezja, która warta jest czytania, przynajmniej dla mnie, jest poezją, która w jakiś sposób jednak oddaje ten świat po wieży Babel, prawda, w którym już od jakiegoś czasu jesteśmy. Mówimy bardzo różnymi językami. Rzadko się zdarza, żeby mówić tylko jednym typem języka, prawda, jednym tylko typem leksyki, słownictwa. To się wszystko ze sobą miesza, nakłada, czasem ze sobą walczy, czasem siebie wspiera i te różne języki. Im mniej poetyckie, tym dla mnie ciekawsze, prawda? Im mniej poetycki język, na przykład wspomniany przez ciebie na dzień dzisiejszy, chwilę obecną, ten tomik, wykorzystywał dziennik język mediów, język no, publicystyki, dziennikarski, prawda? Wydaje się, że bardzo daleki od poezji miłosnej, a to mnie właśnie też pociągało. Czy można gdzieś je ze sobą zderzyć, tak? Zespoić. Czy w ostatniej książce język kodeksu karnego. No po prostu czytam kodeks, przeglądając sobie kodeks karny, to z jednej strony jest poezja, bo to naprawdę trzeba mieć niezwykłą inwencję, żeby tworzyć takie akapity, paragrafy, tak? A z drugiej strony no, ciarki po człowieku przychodzą, bo to jest koszmar, bo to jest język tak zbiurokratyzowany, tak precyzyjny niby, do bólu precyzyjny i tym samym sprawiający wrażenie, że jest czymś tak odległym od doświadczenia, że im dalej od poezji, tym lepiej. No, a próbowałem go do tej książki zaprosić, no i tam siedzi w jednym, drugim, trzecim wierszu.
W ostatniej książce pojawia się coś, czego nie było wcześniej, czyli język wojny i w ogóle cień wojny na różne sposoby obecny. Poprzez film Lista strat kina polskiego, ale poprzez język miłosny, który jest połączony z językiem wojennym, na przykład poprzez dezercję.
No, ja się przyznam Państwu, że mam 60 lat w tym roku. W 58 roku się urodziłem. To było kilkanaście lat po wojnie, ale ta wojna była. Ta wojna była, ja sobie coraz silniej to uświadamiam, coraz mocniej to uświadamiam, że wychowywałem się w cieniu II wojny światowej. Tak? W cieniu opowieści. No, moja babcia, moja ciocia w Drohiczynie nie opowiadała mi bajek Andersena, tylko opowiadała historie wojenne. Myśmy chcieli ich słuchać. To były czasami przerażające historie wojenne, tak? Przez co te kobiety przeszły. Tak? Wracaliśmy do tych historii, słuchaliśmy ich po kilkakroć, bo one stanowiły dla nas no, część tej rzeczywistości, w której tkwiliśmy i bardzo takiej autentycznej rzeczywistości, prawda? Bo poświadczonej przez biografię moich krewnych. Więc no, te opowieści krewnych do tej pory pamiętam. Pamiętam opowiadanie właśnie przed snem, kiedy nam babcia opowiadała, jak to Niemcy ustawili ją pod ścianą z dziećmi, mieli rozstrzelać. No po prostu, a ja miałem 5 lat, mój brat może tu jest 3 lata albo 4 lata. I to były dla nas, no telewizja wtedy miała jeden kanał, albo w ogóle telewizji nie było. To też trochę zastępowało, prawda, to doświadczenie czy te przeżycia, które teraz serwują nam media. No a z drugiej strony wojna była rozgrywana politycznie, prawda, w latach 60., kiedy byłem dzieckiem. Przecież tą wojną nas karmiono. No, nieustannie były filmy partyzanckie, jugosłowiańskie. Co drugi dzień były jugosłowiańskie, co trzeci dzień były rosyjskie, plus jeszcze 4 pancerni i Klos. Wszystko to przefiltrowane przez kulturę masową. No ja miałem wrażenie, że ja byłem otoczony tą wojną. Ta wojna trwała, mimo tego, że już jej dawno nie było. Jak wychodziliśmy na podwórko bawić się z chłopakami, to bawiliśmy się w co? W wojnę, prawda? I krzyczeliśmy do siebie po niemiecku. Ausweis bitte, prawda? Hände hoch. No to były, nie znając w ogóle niemieckiego, to były elementy tej wojny, która zostawiła ślady w mojej mentalności. Kilka miesięcy temu była tutaj moja kuzynka, która mieszka w tej chwili za granicą, też 2 lata młodsza ode mnie, też tak może 3, rozmawialiśmy o różnych rzeczach i ona o tym samym powiedziała, w ogóle nie sprowokowana, że jest naznaczona tą wojną, że ona nie może sobie dać rady z tym, co nie przeżywszy wojny, prawda, z wojny w niej zostało. I więc no, to wychodzi w różny sposób, bo są nawiązania właśnie do bunkru, które jako dziecko w Drohiczynie zwiedzałem, tak, w którym się chowałem, do niewypałów, które co chwila się słyszało, prawda, że jakiś kolega zginął, bo poszedł do niewypału, do okopów, prawda, które można było spotkać na wakacjach w lesie. Więc tych wspomnień z II wojny światowej trochę jest. No trochę jest też właśnie nawiązań do obrazów wojny w popkulturze, bo ona do nas wraca i wraca czasami w groteskowych sekwencjach, jak na przykład wystawa Ukleńskiego, prawda, naziści, która, nie wiem czy Państwo pamiętają, to były portrety słynnych aktorów w nazistowskich mundurach. Między innymi był portret Daniela Olbryskiego, który oburzony wtargnął na wystawę z szabelką. I tę wystawę porozbijał, te portrety porozbijał. Więc to jest coś, co jakoś mnie dotyczy, tak? Jakoś mnie uformowało, jakoś też jest jakimś schematem myślenia, prawda? To jest jakiś jeden z fundamentów, ja nie mówię, że jedyny. No i to trochę też jest połączone w tych wierszach ostatniego tomu z polskimi pieśniami, prawda? Wojskowymi, powstańczymi. Przecież no też myśmy się na tym wychowywali, na tych różnych jedzie na Błonce, czy ułani, którzy przyjechali pod okienko, czy jak to na wojence ładnie. Jak to na wojence ładnie. Człowiek śpiewał, miał 3 lata, prawda? I już był przekonany, że na wojence jest ładnie, że wojenka w tych pieśniach, prawda, powstańczych, ta wojenka jest wyjątkowo też erotyczna, prawda? To jest piękna pani, która cię je przygarnie, jeżeli ktoś inny cię odtrąci, tak? Śmierć cię pocałuje, ale nie ty, prawda? To są schematy, to są frazesy, które no gdzieś tam zostają, nawet jeżeli ja teraz jestem wobec nich krytyczny, nawet jeżeli ich teraz nie śpiewam, no to jednak babcia, ciotka, wujek, dziadek mi śpiewali, prawda? I w szkole też się tych pieśni uczyliśmy. One gdzieś tę moją wyobraźnię kształtują i chciałem się im przyjrzeć.
No myślę, że wiele pokoleń, znaczy pewnie wszystkie pokolenia wychowane w PRL-u, bo to się później zmieniło. Myślę, moje dzieci już są pozbawione wojny, tylko odnoszą się już do obrazów właściwie popkultury, ale już nie mają tego ciężaru wojny. Ale żeby przejść tak powoli do wielkiej części twojej działalności, czyli przekładów, to powiedziałeś gdzieś, że właściwie nie byłoby tych przekładów bez poezji twojej. Znaczy, że te dwie rzeczy są splecione. Pisanie wierszy i przekład. Też poetycki często.
Tak, ja najpierw pisałem wiersze, powiedzmy, nazwijmy to wierszami, bo pewnie krytycznie na to bym spojrzał teraz, na te swoje płody literackie wczesne.
Kiedy zacząłeś pisać wiersze?
Właśnie nie wiadomo tego. Nie, to nie ma początku. Pisanie wierszy nie ma początku. Nie? Że to trudno powiedzieć, kiedy to się zaczęło. Czy to wtedy, kiedy napisałaś w przedszkolu pierwszy wierszyk dla mamy, czy wtedy, kiedy nie wiem, przepisałaś z radaru, tygodnika Radar wiersz, zmieniając to i owo w tym, to już jest pierwszy wiersz, czy wtedy, kiedy nie wiem, miałaś debiut prasowy. No, trudno powiedzieć o początku. Nie ma początku, prawda? Poezja nie ma początku. Ona zawsze gdzieś tam jest, w różnych postaciach i różnych czasem pokracznych, fikuśnych formach, ale no, dość dawno pisałem, długo. I dopiero potem, czyli już tak w latach 80., kiedy wyjechałem na dłużej, wyjechałem do Anglii i tam czytałem sporo poezji angielskiej współczesnej. Poznałem paru poetów, którzy mnie zaintrygowali i naturalnym impulsem dla mnie jako piszącego wiersze było sprawdzić tę angielszczyznę, prawda? Sprawdzić te wiersze językiem polskim, prawda? Prześwietlić je językiem polskim, zobaczyć jak to będzie, czy w ogóle będzie działać. No i zacząłem tłumaczyć. I te dwie czynności jakby do tej pory koło siebie istnieją. Jedna drugą wspiera, mam nadzieję.
Portret artysty w wieku młodzieńczym. Tego będziemy słuchać dzisiaj.
Tak, portret artysty w wieku młodzieńczym to jest mój tytuł. To jest pierwsza powieść Joyce'a sprzed 100 lat, która była przełożona dosyć wcześnie, bo w latach 30. przez Zygmunta Allena pod tytułem Portret artysty z czasów młodości. Ja po 70 latach do tej powieści wróciłem, przełożyłem ją ponownie. I żeby czytelnik wiedział, że ma do czynienia z innym przekładem, a nie tylko z tego powodu, zmieniłem tytuł. Tak? Portret artysty w wieku młodzieńczym. Wydaje mi się, że on jest bardziej adekwatny w stosunku do angielskiego oryginału. I to jest powieść o dojrzewaniu chłopca, tak? Dojrzewaniu do świadomości, także do bycia artystą. Powieść, w której to dojrzewanie pokazane jest poprzez rozwój języka. I właśnie chciałbym Państwa zaprosić do posłuchania fragmentu tej powieści. To jest fragment, w którym tytułowy bohater Stefan, ten przyszły artysta, przyszły poeta, cały czas bije się jak to młodzieniec z różnymi impulsami, bo z jednej strony chciałby wstąpić do jezuitów, zostać jezuitą. Pociąga go retoryka kazań kościelnych. Pisze bardzo wzniosłe, patetyczne, liryczne wiersze. A z drugiej strony zauważa u siebie taką pokusę tego, co jest grzechem, brudem, że te rzeczy zakazane go zaczynają nęcić. I to będzie ten moment, w którym go za chwilę zobaczymy.
Znowu zaczął wędrować. Jesienne wieczory osnute mgłą wiodły go z ulicy na ulicę. Podobnie jak przed laty prowadziły go po cichych alejach Black Rock. Ale nawet teraz obraz zadbanych ogródków przed domami czy przyjaznych świateł w oknach nie przynosił mu ukojenia. Czasami tylko, kiedy żądze robiły sobie przerwę, a trawiący go nadmiar uczuć ustępował łagodniejszej tęsknocie, na zapleczu jego pamięci przesuwał się obraz Mercedes. Znowu widział biały dom i ogród z różanymi krzewami na drodze prowadzącej w góry i przypominał sobie ten smutny i dumny gest odmowy, który wykona, kiedy stanie znowu u jej boku w ogrodzie skąpanym w świetle księżyca, po długich latach rozłąki i przygody. W takich chwilach łagodne wiersze Claude'a Melnota spływały mu na usta i koiły niepokój. Tknęło go przeczucie, że wkrótce nastąpi schadzka, na którą czekał. A mimo, że straszliwej rzeczywistości rozciągającej się między ówczesną a obecną nadzieją nastąpi to wymarzone, święte spotkanie, a wtedy opuszczą go i słabość, i lęk, i niedoświadczenie. Takie momenty mijały jednak szybko, a trawiące go ognie żądzy ożywały ponownie. Wiersze znikały z jego warg, a niepojęte krzyki i niewypowiedziane, brutalne słowa wyrywały się z jego mózgu, by przedrzeć się siłą na zewnątrz. Burzyła się w nim krew. Wędrował tam i z powrotem. Ciemnej, błotnistej uliczce, próbując przeniknąć wzrokiem ponury mrok alejek i bram, nasłuchując chciwie jakiegoś dźwięku. Z głębi piersi wyrywał mu się jęk, niczym osaczonemu podczas łowu zwierzęciu. Chciał grzeszyć z kimś sobie podobnym, chciał zmusić inną ludzką istotę, żeby z nim grzeszyła i pławiła się we wspólnym grzechu. Czuł, że z ciemności wyłania się jakaś mroczna postać i sunie nieodparcie ku niemu. Postać subtelna, szemrząca jak powódź, co całkowicie go sobą wypełni. Jej szmer wdzierał mu się do uszu, niczym szmer śpiących zastępów. Jej subtelne strumienie wnikały w jego jestestwo. Zaciskał w spazmach ręce i zęby, doświadczając męki tego wnikania. na ulicy wyciągną ramiona, by pochwycić kruchy, chybotliwy kształt, który mu się wymykał i podniecał go, a krzyk, który tak długo tłumił w krtani, wydobył się z jego ust i wyrwał się z nich jak ryk rozpaczy z piekła nieszczęśników i roztopił się we wściekłym, błagalnym wyciu. Ten krzyk krzywdzącego opuszczenia, krzyk będący zaledwie echem obscenicznego napisu, który przeczytał na pokrytej zaciekami ścianie w ubikacji. Wszedł do labiryntu wąskich i brudnych uliczek. Z plugawych zaułków dobiegały go wybuchy wulgarnej wesołości i kłótnie i ryki pijanych śpiewaków. Szedł dalej, bez lęku, nie wiedząc, czy nie zabłąkał się, aby do żydowskiego rewiru. Kobiety i dziewczęta ubrane w długie, jaskrawe suknie przebiegały przez ulicę z domu do domu. Zachowywały się swobodnie i pachniały perfumami. Dopadły go dreszcze, zmętniał mu wzrok. Żółte lampy gazowe wyrosły przed jego zmęczonymi oczyma na tle zamglonego nieba, płonąc jak przed ołtarzem. Przed drzwiami, w oświetlonych sieniach, zbierały się grupki ubrane jak do obrzędu. Znalazł się w innym świecie. Zbudził się z trwającego całe stulecia snu. Stanął na środku drogi, a serce panicznie dudniło mu w piersiach. Młoda kobieta, ubrana w długą, różową suknię, położyła mu dłoń na ramieniu, próbując go zatrzymać, i spojrzała mu w oczy. Powiedziała radośnie: dobry wieczór, Wilusiu. W jej pokoju było ciepło i jasno. W głębokim fotelu siedziała obok łóżka z rozwartymi nogami olbrzymia lalka. Chciał zmusić się do mówienia i sprawić wrażenie, że czuje się swobodnie, kiedy patrzył na nią, jak ściąga suknię i zwracał uwagę na dumne, świadome ruchy jej wyperfumowanej głowy. Stał w ciszy pośrodku pokoju. Podeszła do niego, po czym objęła go radośnie i uroczyście. Jej krągłe ramiona przytuliły go mocno do piersi, a on, widząc, że unosi ku niemu poważną, spokojną twarz i czując, jak falują jej ciepłe, spokojne piersi, wybuchnął niemal histerycznym szlochem. Łzy radości i ulgi zalśniły w jego uradowanych oczach, a wargi rozwarły się, choć nie przemówiły. Pogłaskała go po włosach pobrzękującą ręką, nazywając małym nicponiem. Pocałuj mnie, powiedziała.
Ale jego usta nie chciały się pochylić do tego pocałunku. Pragnął, żeby trzymała go mocno w ramionach i pieściła wolno, bardzo, bardzo wolno. W jej ramionach poczuł się nagle silny i nieustraszony i pewny siebie. Ale usta nie chciały nachylić się do tego pocałunku. Nagłym ruchem dłoni skłoniła mu głowę i przywarła ustami do jego ust. A on czytał sens jej ruchów w szczerych, uniesionych oczach. Nie mógł znieść tego nadmiaru. Zamknął powieki, poddając się jej ciałem i duszą. Nie był świadomy niczego, tylko mrocznego parcia jej rozwierających się miękkich warg. Parły mu na mózg, tak samo jak na wargi, jakby były narzędziem jakiejś niejasnej mowy, a między nimi poczuł nieznany i nieśmiały nacisk, mroczniejszy niż grzeszne omdlenie, łagodniejszy aniżeli dźwięk, aniżeli zapach.
Zostanie bez imienia, co ukryte dla oka. Pokój jest na godziny i chwilę obecną. Wchodzisz do łazienki, bo muszę się wysikać, ale zamykasz drzwi i słyszę stuk zamka. Przecież jesteśmy nadzy, a pościel na nim mokra. I nie, żeby ta kolej rzeczy zbijała mnie jakoś z tropu, ale że znieczula na chwilę taką, jak czwartek w ogródku na Piotrkowskiej, gdy facet przy stoliku z innym gościem pod bokiem, tak jakby się rozpłakał, nagle i na widoku, a wszyscy się odwrócili. Szwedzki świerszcz za kominem. Wysiedliśmy, a mogliśmy nie wysiadać. Pociąg zawiózłby nas do Świnoujścia, a potem prom, znaczy, że przez Bałtyk, do małej ojczyzny kryminałów i pornografii, którą oglądałem na przerwie w szkolnej ubikacji. Jeszcze nie wiedziałem, co znaczy w tytule szwedzkie słowo fucking, a już na kolorowych zdjęciach kobieta parzyła się z psem. Parzyła. Można dziś tak o zdjęciach? Co niewyobrażalne było do oglądania i zabrało mi sen. Może dlatego streszczam ci w łóżku piosenki z końca lat 60. i robię się nad ranem taki jakiś słony? Bałtyk, mimo pozorów, nie ma tu nic do rzeczy. Do tego potrzebny czyjś język i twoje kubki smakowe, chwilowo w jego zasięgu. Z listy zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Farewell, Miss Iza. Parowozownia w Skierniewicach. Mój amfiteatr ze skorodowanej stali, z nieruchomą od lat obrotnicą, którą mijaliśmy na trasie wzmożonego ruchu ode mnie do ciebie i w przeciwnym kierunku, kiedy kręciło się nasze tak nagle pordzewiałe, tak powstrzymane znienacka i wbrew porządkowi pór roku lato. Ją się udało ocalić.
Z archiwum kinematografii. Na dzień dzisiejszy adresem musi być hotel. Życiem noc. A językiem, a gdyby. To wszystko jest na chwilę obecną, zanim wstaniesz i pójdziesz do metra, głębszego niż cisza w szybie windowym, a ja na południowy zachód, ten za Skierniewicami. I zostawimy po sobie niebliźniacze kieliszki z dwóch dla dorosłych bajek. Ten twój, szklany do białego, ten mój, wysoki półgrawer. Ale skąd nagle w mieście tyle Merry Christmas i tyle New Year? Skąd miasto tak popisane i do tego na obco? Na ścianie Nowotelu, czemu czytam? Orange. Czas się nam wymyka. Wymykają się za nim miejsca, w których czekamy na siebie. Opowiesz mi o binoż raz jeszcze, jak się masturbuje w długiej mistrzowskiej scenie, ale nie tak jak Szapołowska kiedyś w stanie wojennym, w bestchu, w bez wyjścia, w bez końca. Znad Buga. Pradziadek grał na skrzypcach w białych rękawiczkach, dopóki rąk mu nie odrąbali poszukiwacze złota i złotych zegarków. Potem hen poszli za rzekę do innej strefy czasowej. Lepszy los czekał skrzypce. Zakochała się w nich bez pamięci generałowa z gwiazdkami i zakopała je w ogrodzie, żeby zakiełkowały na wiosnę, kiedy nagie dziewczęta zamieniają się w ryby, na żer ryb dużych, drapieżnych. A rękawiczki? Ach, rękawiczki. Dwa i trzy zera. Na Trójce od rana puszczają Koena. To zły znak. Pewnie umarł. Lub nagrał nową płytę. W 99 będzie miał 65 lat. Tyle samo co ja w 2023. Śmieszne są te rachunki, prawda? A do tego fałszywe. Od wczoraj wydzwaniam do ciebie. Bezskutecznie. Czas umierać lub wydać nową książkę. Za 2 lata milenium. Bez paniki. Nie pierwsze. Moje palce nerwowo powtarzają twój numer.
wracając do języka miłosnego, powiedziałeś kiedyś, że tłumacz musi być kochankiem niewiernym. Musi zdradzać autora. Lepiej, żeby zdradzał. Bo tłumacz też jest, bo to jest twórczość, tłumaczenie. Wiele takich dyskusji się toczyło, czy ten tłumacz ma być właśnie z tyłu, ma być skromnie. Ty byłeś po stronie tłumacza artysty.
Tak, to brzmi może prowokacyjnie, że tłumacz musi być niewierny, bo mimo tego, co mówi taka ludowa mądrość, prawda, że dobry tłumacz to jest tłumacz, który jest wierny tekstowi. Wydaje mi się, że żeby tekst przekładany naprawdę zaistniał, musi wpisać się w sieć tekstów języka, na który przekładamy. Czyli przekładamy na język polski, to ten tekst musi zacząć rozmawiać z literaturą w języku polskim. Tak? A żeby to zrobić, to tłumacz musi w pewnym momencie odwrócić się od tekstu. Tak? Nie może podążać zbyt wiernie za tekstem, bo zginie ten bardzo ważny wymiar, jakim jest polszczyzna. To my przede wszystkim, znaczy obowiązek jako tłumacz mam wobec polszczyzny. To jest mój pierwszy obowiązek, tak? I jeżeli ja nie będę słyszał tych innych tekstów, innych dzieł literatury polskiej, kiedy tłumaczę ważne według mnie teksty z języka angielskiego, to ten przekład nie zaistnieje. Takie mam przekonanie. Mówię to także na podstawie doświadczenia. Wiem, że najwięcej błędów się robi wtedy, kiedy jest się za blisko tekstu. Dużo więcej jest błędów przekładowych, jeżeli ktoś idzie angielskimi strukturami, prawda, przekłada dosłownie słowa. To jest coś, co zdarza się bardzo często i wynika właśnie z takiej bliskości. W pewnym momencie trzeba się od tego tekstu odwrócić. Ja wiem, że pewnie nie wszyscy się ze mną zgodzą, tłumacze, ale to też w jakiś sposób wyjaśnia mój stosunek do tych autorów, tych poetów, których bardzo lubię. Tak? Na przykład, nie wiem, Filipa Larkina, którego nigdy nie przełożyłem, bo jestem za blisko tych tekstów. Musiałbym sobie pozwolić na pewną wolność, bez której przekładu nie ma. Więc tego Larkina nie przekładałem. Tak bym się wytłumaczył z tego twierdzenia o przekładzie jako takiej drodze ku wolności. Bez wolności nie ma przekładu, tak jak nie ma żadnej twórczości, prawda? Przekład jest twórczością. Przekład na język polski należy do kultury polskiej, należy do literatury polskiej.
No i przekładów jest wiele, prawda? To nie jest tak, że jest jeden kanoniczny.
Bardzo to lubię, tak.
Tak, że właśnie przecież, właśnie, że każdy tekst, każde pokolenie powinno mieć swój przekład, tak mówiłeś.
Tak, no tutaj, prawda, jesteśmy w tej szczęśliwszej sytuacji niż Anglicy, którzy mają jednego Szekspira, a my mamy Szekspira co pokolenie. I wydaje mi się, że to jest powód do radości. Bardzo lubię czytać różne kolejne przekłady tych samych utworów. No, Szekspir jest takim klasycznym przykładem, bo mamy Szekspira z ostatnich kilkudziesięciu lat, prawda? Tak odrębnego, tak różne są propozycje Słomczyńskiego i Barańczaka. Teraz mamy Kamińskiego. Tu aktorzy mogą się wypowiedzieć, którym tekstem lepiej się posługiwać, prawda? Wiem, niektóre przekłady mogą brzmieć bardzo ciekawie na papierze, natomiast podawane ze sceny niekoniecznie przekonują. Są przekłady robione współczesną polszczyzną, prawda? Bardzo uspółczesnioną. Są przekłady archaizowane. Są przekłady, których tłumacz jakby zapomniał o tym scenicznym wymiarze tekstu, tak? No ale to samo też o innym, można powiedzieć o każdym w sumie ważnym tekście, który był przekładany kilkakrotnie na język polski, na przykład, no nie wiem, Jądro ciemności, prawda? Mieliśmy teraz rok konradowski, gdzie Jądro ciemności było przełożone ostatnio chyba 5 czy 6 razy, a w zeszłym roku Jacek Dukaj zaproponował nam lekturę bardzo swobodnej trawestacji, nieudanej moim zdaniem, ale świadczącej o tym, że ten tekst żyje, prawda? Że on dialoguje, że chce z nami rozmawiać. Każdy kolejny przekład jest dla mnie ciekawy, nie dlatego, że on ma zlikwidować poprzednie, to też chciałbym to z całą mocą podkreślić, prawda? To, że nie wiem, Kamiński tłumaczy teraz kanon Szekspira ponownie, nie znaczy, że on ma być lepszy od Barańczaka, on ma być inny. inny i na pewno będzie inny, tak? Bo to jest inna wrażliwość językowa, a także inna nasza świadomość teraz w 2018 niż 30 czy 20 lat temu, 30 lat temu, kiedy Barańczak tłumaczył. Więc te kolejne przekłady klasycznych pozycji literatury światowej na polski są ciekawe, bo są inne, niekoniecznie lepsze, ale to jest to, co świadczy według mnie o żywotności tych tekstów.
No jest tak, że też przekłady, o tym też mówiłeś wielokrotnie, przekłady wpływają na literaturę rodzimą, że pewne rzeczy by się nie zdarzyły, gdyby nie było pewnych przekładów w pewnych momentach. Na przykład Małgorzata Łukasiewicz zastanawiała się tak potencjalnie, czy gdyby Wilhelm Meister Goethego został przełożony w odpowiednim momencie, czy polska literatura wchłonęłaby go, bo to jakby zupełnie inaczej mogło się wszystko potoczyć.
Tak, czy mielibyśmy romantyzm, jaki mieliśmy, bez przekładów z Byrona, czy Waltera Scotta, prawda, czy z Goethego. Przecież to są przekłady i znowu, które należą do literatury polskiej, prawda. Giaur, no to jest poemat Mickiewicza, prawda, z Byrona, ale poemat Mickiewicza, o którego wpływie na polską literaturę trudno powiedzieć w kilku zdaniach, jest tak istotny, prawda. Ale to nie tylko, jeśli chodzi o polszczyznę, prawda. Takim przykładem najbardziej klasycznym, jak to przekład może wpływać na literaturę języka docelowego, to są poezje Edgara Allana Poe, prawda, amerykańskiego poety, poeta średni, autor opowiadań znakomity, mistrz, ale poeta taki sobie po angielsku. Przełożony na francuski doprowadził do tego, że pojawiło się we Francji grono absolutnie fenomenalnych poetów, bez których w ogóle nie wyobrażamy sobie współczesnej poezji, prawda? Bo Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, symboliści wszyscy, wiele temu Edgarowi Allanowi Poe w przekładzie na francuski zawdzięczają. Tak? Właśnie przekład wpłynął na tak dynamiczny rozwój poezji francuskiej w drugiej połowie XIX wieku. Więc tak to widzę i tak widzę właśnie sens tej pracy, którą uprawiamy, że to są interwencje w literaturę naszego języka, owocne.
Tak jak poeci amerykańscy na początku lat 90. przecież wpłynęli na poezję polską.
No tak, trudno sobie wyobrazić współczesną poezję polską, prawda, bez słynnego niebieskiego numeru literatury na świecie, czy tłumaczeń Piotra Zomera, Franka Ohary, Twoja pojedynczość, prawda, potem Ashbery. No te przekłady pojawiły się w tym momencie, kiedy poezja polska, czy poeci polscy przeżywali pewien kryzys, prawda, tożsamości, bo te starsze dykcje poetyckie zużyły się, jakby już nie były wystarczające. Poszukiwano jakichś nowych głosów, nowych sposobów uprawiania poezji. I te przekłady były takim bardzo ożywczym, owocną propozycją, prawda, która... No, niektórzy by powiedzieli, znalazła wielu naśladowców, ale chyba wiemy lepiej, że to do naśladownictwa się nie sprowadza, tylko do takiego twórczego impulsu, tak, który polscy poeci przejęli i przetworzyli na swój sposób.
W Holu można kupić Puste noce i dwie antologie twoje poetek irlandzkich. To jest też taki jakby mało w Polsce znany nurt, taki zapełnienie pewnego braku, prawda? Bo bardzo dużo jest tych braków przekładowych.
Jest dużo braków przekładowych i to jako tłumacz cieszę się, bo to znaczy, że jeszcze jest do czego wracać i czym się zajmować przez najbliższe lata. A te dwie antologie zrobione rzeczywiście w ostatnich kilku latach, był jakimś podsumowaniem też moich zainteresowań współczesną poezją irlandzką. Współczesną poezję irlandzką poetów, mężczyzn tłumaczył Piotrek Zomer, prawda? I zrobił to znakomicie i mamy kilka antologii jego przekładów. Natomiast równolegle rozwijała się poezja kobiet, Irlandek. I wydawała ona mi się na tyle ciekawa, że zebrałem tam zdaje się 7 czy 6 poetek, każda po 20 wierszy, więc dość duże prezentacje, bardzo różnych języków. Każda z nich każda z nich jest inną osobowością twórczą, każda z nich podejmuje inne tematy, mimo tego, że są pokoleniowo do siebie zbliżone. I podobnie później razem z Magdą Heidel opracowaliśmy antologię poetek brytyjskich. Równie wydaje mi się ciekawa i równie zróżnicowana, co ta antologia irlandzka. Zapraszam do niej.
wszystkich pól twojej działalności tutaj nie omówimy, ani pracy uniwersyteckiej, ale jest jedna rzecz, o którą cię zapytam, bo jest to właściwie ciekawe w związku z życiem literackim, mianowicie nagrody. Jesteś jurorem.
A, to nagrody, ja ciebie zapytam.
Nagrody Literackiej Gdynia i tych nagród jest coraz więcej. Pamiętam, że kilka lat temu czytałam taki tekst, że w Wielkiej Brytanii właściwie mówi się, że nagrody zastępują krytykę, że jest ich tak dużo i właściwie dopiero książki są zauważane, kiedy są nominowane do nagród. Trochę to dzieje się i u nas, że czytamy książki, kiedy są nominowane, czyli rok później. Wiele książek nie ma odbioru. Ale czy rzeczywiście, jak widzisz to mnożenie się nagród i ich znaczenie? Czy przypadkiem ich znaczenie nie spada?
No, nagrody się mnożą, ale to nie znaczy, że obniża się ich jakość, tak? Bo no, tych nagród może być wiele, natomiast te, na które czekamy, czy których werdykty są dla nas istotne, no to jest ich jest kilka, prawda? To nie jest tak, że wszystkie nagrody są dla mnie jakimś drogowskazem. Są nagrody, które bardzo krótko istnieją, prawda? Wydaje mi się, że ja tylko gotów jestem przyklasnąć tym nagrodom, bo one rzeczywiście spełniają bardzo ważną funkcję orientacyjną. W tej chwili wydaje się tak dużo książek, mnóstwo książek, jeśli chodzi o przekłady, ale także twórczość oryginalną. Wiele tych książek w ogóle nie jest dostępnych w księgarniach. Rozmawialiśmy tutaj przed wejściem na scenę, że jeśli chodzi o poezję współczesną, ją można kupić tylko w księgarniach internetowych, w większości przypadków. Prawda? Że ich hurtownicy nie zamawiają książek poetyckich. Więc nagrody są jakimś drogowskazem dla tych, którzy chcieliby się dowiedzieć, co jest warte przeczytania, a co może nie jest najszczególniej udanym przedsięwzięciem literackim. Ale no, sądzę, że wszyscy to czujemy, że są takie nagrody, które mają dla nas sens, mają dla nas znaczenie. Tak? I to niekoniecznie są te najgłośniejsze nagrody. Ale wielu nagrodom się przysłuchuję i te werdykty są żyrowane autorytetem nazwisk też, prawda? Mamy to szczęście, że te nagrody literackie jednak są, skupiają takie znaczące postacie polskiej krytyki literackiej czy polskiej literatury, prawda?
Są też nagrody dla tłumaczy też, jest jakby to się coś zmieniło w ostatnich latach. Też jakby więcej się mówi o przekładzie. Wydawnictwa pilnują, żeby nazwisko tłumacza było widoczne. Jakby cały front walki o to, żeby tłumacz był należycie doceniony. I to się chyba już powoli udaje.
No, to się zmienia.
Jeszcze tu na sali się zmienić.
Jest Krzysiek Majer, prawda, którego książka przekład Hera Depesz. I na okładce możemy przeczytać, kto ją przełożył. Brawo dla wydawnictwa Charakter, tak? Bo jednak czytamy, czytając Depesze, czytamy słowa Krzysztofa Majera. I to jest rzeczywiście praktyka coraz częstsza, tak? A także to, co mnie bardzo cieszy, że nagrody literackie dostrzegają także tłumaczy i jako równoprawnych twórców literatury polskiej. Obok poetów, prozaików, dramaturgów, eseistów mamy tłumaczy. Tak? Tłumacze robią w języku tak samo ciężko i tak samo twórczo, jak poeci, pisarze czy eseiści.
Czyli idzie ku dobremu, jeśli chodzi o tłumaczy. Taką mam wrażenie, że teraz powinno się zatroszczyć o redaktorów jeszcze. Wróćmy do słuchania muzyki i twoich wierszy. Thank you.
Makijaż. Powstaje kawałek po kawałku, gdy robi twarz na obraz. Podkład nakłada palcami, unikając, jak piszą, smug. I docierając do miejsc nieosiągalnych dla gąbki. Zaczyna od czoła i przesuwa się stopniowo w dół ku podbródkowi. Oklepuje lekko twarz wnętrzem dłoni. Sińce pod oczyma tuszuje korektorem. Nakłada puder, modeluje twarz różem. Nadaje kształt brwiom. Na powiekach stawia czarne kreski eyelinerem w kamieniu. I uzyskując wyrazistość i głębię spojrzenia. Po czym zagryza wargi, a krew rozlewa się łagodną falą po niezapisanych policzkach.
Aniołowie goszczą w jednej z dzielnic miasta. Nie zaniedbujcie gościnności, bo przez nią, nie wiedząc, aniołom dałem gościnę. Kochałem się z nimi, zostawiałem w nich nasienie, żeby zagościło i rosło. Otwierałem przed nimi i duszę, i odbyt. Zraszałem własnym potem ich członki i moje członki w ich pocie kąpałem. Piłem ich krew, gdy była to krew anioła kobiety i spermę, gdy był to dar anioła mężczyzny. I sam poiłem ich własną krwią i spermą. Gąbką mydliłem im palce u nóg. Przynosiłem z apteki ozdrowieńcze olejki. Ale odeszli pewnej pustej nocy. Opuścili ciała. Został pies śpiący na wycieraczce. Śledź na białym talerzyku i słowa, jak te dwa widelce obok talerzyka.
Makijaż. Twarz kwadratowa zyska przyjemną miękkość, jeśli róż położony zostanie na kość policzkową, ale nieco z boku. Dobrze jest musnąć pędzelkiem wysokie kąty czoła, a wtedy muśnięta twarz drgnie, ułoży się do grymasu, nie kryjąc zaskoczenia, że szminki, błyszczyki, ołówki do brwi, konturówki i pędzelki z włosia leżą na blacie w płaskim stosie bez racji, zimne i obce, jak nagle dostrzeżony cień, który ściąga wzrok i bierze ściegiem przez stół, tnąc jego pustą powierzchnię aż do krawędzi, gdzie pokój zapada się głuchym tąpnięciem, bez słowa, w ten dom i twoją miękką, muśniętą nieobecność.
Wiatr dziurami przelatuje. Mój pierwszy kraj. Tu znaczki z Hitlerem są walutą wymienialną jak kość słoniowa w placówkach białych misjonarzy. Pięć znaczków za sznur paciorków albo sznur paciorków za jedno rozstrzelanie w rodzinie. Matka pamięta, jak stała pod ścianą, ale żyje. Bo to był dobry Niemiec i paciorków nie będzie. Z tego czasu mam dziurawy hełm, taki echt hitlerowski i bagnet. Kto wtedy przeczuwał, że kiedy będziemy się rozstawać, ostrzał rakietowy zmiecie połowę naszego miasta. W drugiej ukrywa się szczur, nasz cichy sojusznik, który podglądał, jak się, patrząc sobie w oczy, kochamy. I jeszcze chwilę z tym obrazem w mózgu pożyję.
Makijaż. Powiedział za dużo? Zdradził? Się zdradził? Teraz pora zmyć się ze słów. Metodycznie. Rozpocząć makijaż od demakijażu. Wokół skrzydełek nosa, przy linii włosów, i na styku policzków z szyją. Z posadzki zmieść stopą chłodne ziarna piasku, które wysypały się z pomiędzy stron przypadkowo otwartej książki, czytanej kiedyś przez kogoś do zgiełku fal na plaży. Opuszką palca wiedziałaś, że to żeński? Odczytać skrzydełka nosa, linię włosów i styk policzków z szyją. Jak książkę, z której posypał się piasek.
Festiwal Światła we Wrześniu. Widziałaś, Alu, jak na fasadzie cięgiem sypie się światło, jak cegły spływają, a mur tunelem się wdziera w głąb kamienicy, gdy pod bramą tłum widzów, ich dzieci, teściowie, sąsiedzi, tłok. W toku Festiwal Światła na Nocnej Piotrkowskiej. Jakby nas wysiedlali, pisze mi koleżanka na Instagramie. Ta masa pod kamienicami, przez ludzi trudno się przebić. Gdybyśmy wszyscy wyglądali tak samo, każdy dom byłby naszym domem. To twoje słowa, chyba z Salingera, którego znam dzięki tobie, bo mi go pożyczałaś, gdyśmy poszli do muzeum podotykać eksponatów. Co nie zagrało, że od tamtej chwili przez 30 lat nie dotknęliśmy żadnego obrazu. Do XIX-wiecznych krosien nie przyłożyliśmy palca. A tyle razy gasło w mieście światło, tyle partii zmieniło swoje logo, tyle oczyszczono mieszkań na Orlej, Przędzalnianej, Strzelców Kaniowskich, Składowej, Mazurskiej, Piłsudskiego, Matejki, Rewolucji, Więckowskiego, Głuchej, 1 Maja, Kilińskiego, Pruchnika, Jaracza, Wschodniej. Długo by wymieniać. Szafki, krzesła, stoliki tłoczą się na bruku. Jakiś mężczyzna kaszle. Chowa pod płaszcz dziecko, gdy laserowy promień wędruje po gzymsach.
Nie masz Maryli. Noc, oszroniona gałąź, szeleści bez liści, a blacha skrapla się benzyną. Stąd zapach nie do zniesienia i mrok. Czerwona diodka żarzy się w krzywym kącie. Przekrwione oko psa, czy raczej papieros? A przecież już wyszli. Za rok, dwa zacznie świtać bez twojego udziału, na pusto. Noc, jeśli pachnie, to z siebie, kryształkami lodu. Są słone, skrzą się.
Lista strat filmu polskiego. Janczar rzucił się z najwyższego piętra klatki schodowej. Boże, jak on leciał! Aż szkopy chciały popatrzeć. Wilhelmi poległ w walkach o Pomorze, ale poza kadrem. Zostawił chłopcom krew, łzy i czołg. Raksę zgwałcili i przybili do ściany. Radzieccy partyzanci przyszli za późno. Śnieg zasypał im szlaki. Nie lubię radzieckiej zimy. Gołas zginął też w zimę, poszatkowany kulami, ale od naszych, wśród czarno-białych ikon. Jachiewicz wpadła w ręce esesmańskiej bestii, zgwałcił ją stłuczoną butelką, gdy dogorywało powstanie. Jasiukiewicz miał dowodzić, a padł szybko podczas pierwszego ataku na pocztę, gdy płonęły pokancerowane znaczki. Olbrychski w tym samym urzędzie znalazł się przypadkiem, 20 lat później, ale i tak rozstrzelali go, bo film kręcili Niemcy po kapitulacji. Strasburger wyrwał się oprawcą, dosięgły go kule na greckim wybrzeżu, morze pluskało na czerwono. Kaczora rozstrzelali w opuszczonej fabryce. Swojski chłopak był. Wszyscyśmy płakali. Romantowską z Globiszem zwabiono w pułapkę. Podróż do Palestyny szybko się dla nich skończyła. Rozstrzelano ich na hotelowym dziecińcu. Zawieruszankę zastrzelił Brunner, ale to było Mikulskiemu na rękę. Przeżył stawkę. Englerta wykończyli Sowieci w długiej sekwencji strzałem w tył głowy. Bakę zabili Polacy, ale sam się o to prosił. Przoniak poszedł z dziećmi do gazu, choć mówią, że wstąpił do nieba. Filipski wpadł w zasadzkę wśród choinek. Niemcy robili mu potem zdjęcia, też w zimie. Cybulski poniósł śmierć pod kołami pociągu na wrocławskim dworcu. Dokładnie tam, gdzie tablica, że zginął.
Czy nasz dzisiejszy bohater, autor, chciałby powiedzieć też jakiś wiersz?
Tyle ich było i zasłuchałem się. To jest zawsze takie niesamowite wrażenie, kiedy się słyszy swoje słowa, które już nie są moimi słowami. Dziękuję bardzo. To ja może zaproponuję Państwu tak na zakończenie wiersz, podróż do początku lat 80. I przeczytam wiersz z pierwszego tomiku, który ja jakoś lubię, a część z Państwa go zna. I tym zakończymy to spotkanie. Stoję na moście. Czekam, aż przepłynie rzeka. Dziękuję.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. To już koniec dzisiejszego spotkania. Dziękuję Państwu, dziękuję koleżance, koledze, dziękuję Państwu muzykom. Chciałam jeszcze dodać, że opiekę artystyczną nad całym dzisiejszym spotkaniem sprawował pan Jacek Orłowski, a przygotowała całość ze strony Teatru Nowego pani Małgorzata Gaduła-Zawratyńska. I jeszcze jedno słowo, mianowicie książki pana Jarniewicza możecie Państwo kupić, tutaj chyba są na foyer. Autor będzie podpisywał, także zapraszam serdecznie. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na następne spotkanie. Dziękuję.